Na antenie Radia Maryja wraz z nami jest pan Marek Pęk, wicemarszałek Senatu. Szczęść Boże, witam, panie marszałku.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Panie marszałku, wczoraj niemiecka prezydencja przedstawiła projekt mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej, w tym liczącego 750 miliardów euro funduszu odbudowy. Z dokumentu wynika, że łamanie zasad praworządności może skutkować zawieszeniem płatności unijnych dla kraju członkowskiego. W jaki sposób odnosi się strona polska do propozycji niemieckiej?
No, od początku mówimy, że jakiekolwiek powiązanie funduszy europejskich z tak zwaną praworządnością jest wprost sprzeczne, niezgodne z traktatami Unii Europejskiej. Nie możemy się na coś takiego zgodzić. Jest to procedura całkowicie nowa, całkowicie arbitralna. Właściwie od początku do końca ma ona charakter polityczny i nieobiektywny. Cóż to bowiem jest praworządność? Kto ją precyzyjnie zdefiniował? Gdzie jest zawarta? To jest pojęcie płynne, to jest pojęcie, jeszcze raz podkreślam, o charakterze politycznym. Spodziewaliśmy się, że cała ta walka o praworządność będzie właśnie miała taki koniec, ażeby spróbować stworzyć mechanizm, który arbitralnie decyduje o kwestiach, które przecież bardzo jednoznacznie i konkretnie przesądzone i uregulowane są w traktatach, które podpisały wszystkie państwa członkowskie. Jakiekolwiek zmiany zasad traktatowych muszą zostać poparte przez wszystkie państwa członkowskie, a więc no, wydaje się oczywiste, że będziemy robić wszystko, żeby do stworzenia takiej procedury nie doszło.
W kontekście tej procedury, w kontekście nacisków, które obserwujemy, to pozostaje to pytanie o naszą suwerenność w tym kontekście.
No tak, bo rzeczywiście od samego początku wszyscy byli świadomi tego, że wstąpienie do wspólnot europejskich oznacza rezygnację z pewnych atrybutów suwerenności, ale tylko w tym obszarze, na którym wyraziły na to zgodę poszczególne państwa członkowskie. A tymczasem od wielu już lat obserwujemy ten taki mechanizm bardzo nieformalny, można powiedzieć wprowadzany tylnymi drzwiami, w którym to Wspólnota Europejska, Unia Europejska z takiej organizacji skupiającej suwerenne państwa członkowskie staje się jakimś superpaństwem. Pamiętajmy, że politycznej zgody na to nigdy nie było. Nie udało się przeforsować tego projektu Unii Europejskiej jako superpaństwa. Nie udało się nigdy wypracować koncepcji takiej konstytucji Unii Europejskiej, więc no, tym bardziej ten mechanizm trzeba powstrzymywać, no właśnie w trosce o suwerenność poszczególnych państw. Suwerenność Polski powinna być dla wszystkich Polaków wartością absolutnie najwyższą.
Pan marszałek wspomniał o tym, że wstępując do Unii Europejskiej z jednych spraw będziemy musieliśmy zrezygnować, jeśli chodzi o te suwerenności, z innych nie możemy zrezygnować. A jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o suwerenność w kontekście wartości, które wyznajemy, wartości, które no, towarzyszą zdecydowanej większości Polaków?
No tak, tutaj też widzimy ogromne nadużycia w tym obszarze. Zawsze było tak, że sprawy światopoglądowe, sprawy moralności, sprawy wartości są właśnie tymi sprawami, w które Unia Europejska miała nie wkraczać. Oczywiście, że Unia Europejska jest zbudowana na pewnym systemie wartości, które uznają poszczególne państwa. No to są wartości, które od dawna wszyscy popieramy, a więc takie wspólne, pokojowe współistnienie, tworzenie takiej przestrzeni dialogu, współpracy pokojowej. Natomiast nigdzie nie było mowy o o tym, że nagle stworzymy jakiś nowy, zupełnie spójny, pełny katalog wartości, które nagle staną się wartościami europejskimi i nie będzie tutaj możliwości wpływania na nie. Widać wyraźnie, że pod tym pojęciem wartości europejskich no jest jednak pewien konkretny model. Model wartości lewicowych państwa, takiego liberalno-lewicowego i tutaj również na to naszej zgody nie ma. Nikt polskiego społeczeństwa o tą zgodę w tym obszarze w przypadku akcesji do Unii Europejskiej nie pytał.
Używając nomenklatury, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher. Panie marszałku, w kwestii LGBT, po jakiej stronie historii stoimy?
No właśnie, ja z osłupieniem przeczytałem ten fragment dzisiejszego wywiadu z panią ambasador Mosbacher, którym można by powiedzieć, że zabrzmiał jak taki manifest neomarksistowski we współczesnym świecie. Jakby była jakaś nieodwracalna konieczność dziejowa, jakaś ewolucja, która prowadzi nieuchronnie ludzkość w kierunku właśnie tego modelu moralności, kultury lewicowej, neomarksistowskiej, nazwijmy to wprost. Dziwi mnie ta wypowiedź, zresztą nie pierwsza wypowiedź, która pokazuje, że po pierwsze pani ambasador daleko wykracza poza swoje zadania i upoważnienia, które wynikają z spełnienia jej misji jako ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. A po drugie wyraźnie też widać, że pojęcie LGBT, cała ta ideologia gender, no jest po prostu wymyślona na potrzeby polityczne. Ona ma być narzędziem zmiany całego świata w określonym kierunku. Ona ma wpływać na wszystkie sfery życia, bo przecież jeżeli słyszymy, że pani ambasador wplata w kwestie LGBT kwestie, sprawy takie jak obronność, jak negocjacje gospodarcze, no to jednak wkraczamy już w opary absurdu.
Dajmy na to, stojąc na straży małżeństwa, na straży rodziny, czyli tych wartości, na których zbudowane jest społeczeństwo. Tutaj w wypowiedzi pani ambasador pojawia się między innymi takie stwierdzenie o tym, że Polska obcowuje się. Również wiąże pani ambasador tego rodzaju retorykę z przełożeniem na sprawy biznesowe.
No tak, i to też jeszcze raz podkreślam, jest też taka wypowiedź, która pokazuje, że pani ambasador niezbyt orientuje się zarówno w historii Polski, jak i w kulturze polskiej, bo ja przypomnę, że to właśnie Polska przez całe stulecia była wielkim przykładem zarówno tolerancji, szacunku dla różnego rodzaju odmienności, dla różnego rodzaju mniejszości narodowych, etnicznych. Byliśmy państwem wielonarodowym, wielokulturowym, wieloreligijnym. Jeśli już mówimy o tej sferze takiej tolerancji dla mniejszości seksualnych, to tu również zawsze wyróżnialiśmy się wielką tolerancją. Nigdy tego typu sprawy nie były w Polsce penalizowane, karane, w odróżnieniu od naszych różnych obecnych przyjaciół z Unii Europejskiej czy z Zachodu. Widać, że ten problem próbuje być sztucznie przenoszony na polską arenę. My naprawdę nie mamy z tym problemu, Polacy nie mają z tym problemu, ale z drugiej strony popatrzmy na polską konstytucję. Mamy oprócz tej tolerancji prawo do tego, ażeby chronić te wartości, na których nam szczególnie zależy, a wśród tych wartości szczególnie chronionych przez konstytucję jest polska rodzina, rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety. I jeszcze na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę, to też jeśli chodzi o ten wcześniejszy list ambasadorów. Tam jest taka niebezpieczna tendencja do tego, ażeby kwestie tolerancji, niedyskryminacji poszerzać o akceptację. Tolerancja to nie akceptacja, tolerancja to nie afirmacja. W związku z tym, jeżeli mówimy o tolerancji, to ona również ma określone granice.
Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Koalicji, która ma omówić i zatwierdzić ostateczny skład rządu Zjednoczonej Prawicy po rekonstrukcji. Nowy rząd Zjednoczonej Prawicy ma składać się z 14 ministerstw. Pytanie, czy dzięki temu rząd będzie działał sprawniej?
No tak, rzeczywiście nie przesądzając jeszcze o ostatecznym kształcie, bo tutaj jednak chciałbym, ażeby o tych sprawach dotyczących, jak ostatecznie będzie wyglądał skład rządu i jego struktura, no wypowiadali się po pierwsze liderzy Zjednoczonej Prawicy, a po drugie pan premier. Natomiast rzeczywiście od samego początku istotą tych zmian rekonstrukcyjnych było usprawnienie działania rządu. Po pierwsze poprzez pewne zmniejszenie ilości resortów, a po drugie wewnątrz rządu należy stworzyć taką strukturę, ażeby te wszystkie aspekty wewnętrznej dyskusji, jaka się toczy przecież nieustannie w ramach Zjednoczonej Prawicy, no były rozstrzygane na odpowiednim poziomie politycznym, merytorycznym i żeby nie wywoływały potem niepotrzebnych napięć, niepotrzebnych nawet, bym powiedział, kryzysów, bo dzisiaj sytuacja w Polsce gospodarcza, polityczna jest przecież trudna, skomplikowana. Cały czas zmagamy się ze skutkami pandemii. Różne aspekty tego kryzysu jeszcze są przed nami. To wszystko wymaga bardzo odpowiedzialnego i bardzo sprawnego rządzenia. No i ja myślę, że już za kilka dni ten proces rekonstrukcyjny dojdzie do skutku i że rozpoczniemy takie 3 lata sprawnych, dobrych dla Polski rządów.
Jesienią prawica chce ruszyć z nową ofensywą programową. Jakie reformy Zjednoczona Prawica zrealizuje w pierwszej kolejności?
No tutaj jeszcze też chciałbym się uchylić od takiej bezpośredniej odpowiedzi, bo na to oczywiście jeszcze przyjdzie czas, ażeby po sformułowaniu, zaprzysiężeniu nowego rządu pan premier przedstawił wszystkie te założenia, no ale przecież już w przestrzeni publicznej pojawiały się te kwestie związane chociażby z reformą mediów, z reformą wymiaru sprawiedliwości. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, będzie na pewno potrzebna kontynuacja. No i cały ten wielki pakiet spraw związanych z polską gospodarką, bo rzeczywiście w tym momencie uratowanie sprawności polskiej gospodarki jest sprawą kluczową, może zaważyć na rozwoju Polski na najbliższe dziesięciolecia.
Panie marszałku, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Pan Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, był naszym gościem w ramach aktualności dnia.